Praca na lato, czyli wakacyjny poradnik pracownika. Gdzie i w jaki sposób szukać pracy na lato? O co pytać potencjalnego pracodawcę? Jak nie dać się oszukać? Jakie prawa, ale i obowiązki mają pracownicy młodociani i sezonowi? Na te i inne pytania odpowiemy w wakacyjnej audycji Praca na lato.
Jesteśmy na urlopie, no ale obok leży telefon. Dzwoni ktoś z pracy. Odbierać? Nie odbierać?
To zależy. Jak bardzo przygotowaliśmy organizację na to, że nas nie będzie, od tego, jakie pełnimy stanowisko, od tego, na ile ono jest odpowiedzialne. I to takie pytanie, na które dosyć ciężko odpowiedzieć. Natomiast wszystko zaczyna się w miejscu, w którym planujemy swój urlop i wszystko zaczyna się w miejscu, w którym pełnimy w firmie pewną rolę. Jeżeli to jest rola odpowiedzialna, jeżeli na przykład jesteśmy kierownikiem, to powinniśmy tak przygotować organizację, żeby ten okres tygodnia, dwóch tygodni, kiedy nas nie będzie, był okresem, w którym nasz zespół sobie z tą naszą nieobecnością poradzi. Natomiast my bardzo często mamy taką potrzebę, żeby mieć to poczucie, że nikt nas nie jest w stanie zastąpić, że ten telefon zadzwoni i jeśli my nie poradzimy sobie z tym, jeżeli my nie wspomożemy firmy, to stanie się jakaś katastrofa.
To zanim zapytam jeszcze o maile służbowe, to zapytam to, o czym powiedziałaś. Jak dobrze przygotować swoje stanowisko pracy do naszego urlopu?
Ja w ogóle jestem zwolennikiem takiego dzielenia się wiedzą w organizacji, takiego przygotowania też organizacji, bo wszystko jest tak naprawdę dobrze, kiedy mamy tego pracownika, który jest nam potrzebny. On wyjedzie na urlop, odbierze telefon, natomiast ludzie nie są ani nieśmiertelni, ani nie są przypisani do jednej organizacji. Więc organizacja zawsze musi pamiętać o tym, że ten człowiek może w ciągu miesiąca, na przykład okresu wypowiedzenia, w okresie z organizacją pożegnać. Więc skupianie obowiązków w ramach osoby, która jest nie do zastąpienia w organizacji, może dla organizacji skończyć się katastrofą. Więc to właśnie w gestii organizacji, osoby, które zarządzają nią, leży właśnie to, żeby tak dobrze prowadzić zespoły, tak dobrze przygotowywać pracowników na ewentualne zastępstwa, żeby ten dzwoniący telefon dzwonił naprawdę, kiedy już świat się wali i naprawdę jest coś bardzo ważnego. Natomiast żeby to była sytuacja sporadyczna, żeby on zadzwonił, nie wiem, raz podczas całego urlopu. Jak się przygotować? No właśnie mieć człowieka, wdrożyć swoje obowiązki człowieka, który będzie w stanie podczas tego urlopu nas zastąpić. To jest w zasadzie najważniejsze, żeby tak przygotować swoje zadania, które są w trakcie, których nie możemy zatrzymać, żeby bez żadnego problemu ktoś inny był w stanie te zadania przejąć. Ja też bardzo lubię, bo zaczęłaś mówić o mailach i o tym, jak przygotować się pod kątem właśnie chociażby takich informacji autoresponderów na mailu. Ja bardzo lubię takie informacje, które są na samym dole maila, gdzie mamy informacje, kiedy ktoś pójdzie na urlop. Czyli na przykład dzisiaj mamy któryś tam lipca, a my już wiemy, pisząc do tej osoby, że ona od 1 sierpnia jest na urlopie i jeżeli jesteśmy kontrahentem, klientem, jeżeli jesteśmy w stałym kontakcie, to my też jako ten kontrahent, klient możemy się przygotować, że muszę z moimi sprawami zdążyć, bo od 1 sierpnia tego człowieka nie ma już w tym momencie dla mnie na przykład przez tydzień czy przez dwa, bo tam zawsze jest podany cały okres trwania urlopu. Fajne rozwiązanie, które może nam pomóc w takim spokoju, względnym spokoju w czasie urlopu.
Często jest też tak, że mamy przekazać swoje obowiązki komuś w pracy, ale sami pracujemy do końca tak mocno i tak intensywnie i tak, nie wiem, czy nadrabiamy tą pracę, że później te pierwsze dni urlopowe to jest takie i oddychamy, zanim zaczniemy odpoczywać.
Tak, bardzo często tak się zdarza i bardzo często zdarza się jeszcze tak, że jak wracamy z tego urlopu, to od razu wpadamy w taki wir tych obowiązków, że tak naprawdę po 3 dniach czujemy się bardziej zmęczeni niż zanim poszliśmy na urlop. To też jest dosyć duży problem, bo jeżeli te obowiązki się gromadzą przez na przykład nasze tydzień nieobecności, nikt ich nie jest w stanie rozwiązać, bo na przykład niewłaściwie zostawiliśmy informacje, albo ich w ogóle nie przekazaliśmy, albo te informacje tylko zbierały się, nasza skrzynka mailowa zbierała te kolejne wiadomości od klientów, od kontrahentów, od współpracowników, no to w tym momencie bardziej się męczymy po tym urlopie, niż jakby w ogóle nie było, bo wtedy mielibyśmy ten czas rozłożony na przykład na 2 tygodnie, a nie na tydzień tylko, więc tutaj bardzo ważne, tak jak mówisz, jest to, żeby się wyhamowywać, tak żeby nie wejść w ten urlop z takim olbrzymim poziomem zmęczenia, ale też tak przygotować sytuację, żeby nie wejść znowu od razu na tak wysokie obroty, dużo wyższe niż te, które mamy w pracy na co dzień.
No właśnie, wracamy po urlopie, no i tych maili jest sporo, wszyscy od nas coś chcą. To wynika przez to, że źle zaplanowaliśmy sobie czas, podczas którego nas nie ma w pracy?
Prawdopodobnie tak. To jest bardzo często sytuacja, w której to nie jest w ogóle wina pracownika, dlatego żeby pracownik miał co zostawić, komu zostawić, to musi organizacja o to zadbać. Jeżeli pracownik nie ma osoby, która byłaby go w stanie zastąpić, jeżeli nie ma osoby, która jest przez ten okres, załóżmy tygodnia czy dwóch tygodni, w stanie te najważniejsze zadania za niego rozwiązywać, no to jeśli on nie ma komu przekazać, no to przecież też fizycznie nikomu nie przekaże. Niestety to często jest też wynik tego, o czym wcześniej ci mówiłam, czyli tego, że się boimy na przykład. Boimy się zatrudnić nawet stażystę, który się przy nas, żeby go uczyć na swojego zastępcę. Idealna sytuacja w organizacji i dla organizacji jest taka, i dla pracownika też, dla jego dobrostanu psychicznego jest taka, że my mamy w pracy osobę, która jest w stanie nas zastąpić, którą tak wyszkoliliśmy, tak ją przygotowaliśmy, która ma tak dużą wiedzę już o naszych procesach, że w zasadzie, kiedy odejdziemy, to ona jest w stanie wejść bezpośrednio na nasze miejsce. To jest idealna sytuacja. Niestety ludzie niechętnie dzielą się wiedzą, bo postrzegają to też często właśnie jak taką mniejszą swoją wartość. Im więcej oddam swojej wiedzy, tym mniej jestem cenny dla organizacji. No i to jest takie koło, które się kręci, tak? Skoro nie oddaję, no to potem właśnie na tym urlopie mnie męczą. Jeszcze z takich ważnych rzeczy, o których warto wspomnieć, które też pomogą, żeby ten powrót po urlopie nie był taki trudny, jest to, żebyśmy już w tym mailu, który przychodzi do osoby, która dostaje nasz autoresponder, żeby już tam była informacja, kto i w czym jest w stanie nas pomóc. Żeby to nie była tylko informacja, nie ma mnie przez tydzień, bo to był dokładny taki rozkład jazdy. Jeżeli piszesz do mnie, bo tak, potrzebujesz, nie wiem, wsparcia działu takiego, to tutaj jest Kasia do kontaktu. A jeżeli jesteś klientem i na przykład, nie wiem, masz problem ze swoją umową, tak, czy z jakimś innym elementem, to masz tutaj Marka. I to jest idealna sytuacja, żebyśmy pokierowali tę osobę, która od razu będzie w stanie stwierdzić, co ja mam z tym zrobić. Czyli ona nie czeka, aż my wrócimy za te dwa tygodnie, tylko ona już widzi, aha, to moja sprawa jest punkt numer dwa i tam powinienem uderzyć, żeby dostać szybko odpowiedź. I to daje szansę właśnie tego rozchodzenia się różnych tematów, które nie są krytyczne i nie muszą na nas czekać.
To ja na koniec wrócę do tej komórki, do tego telefonu i dzwonienia na urlopie. No, co innego, jeśli ktoś dzwoni do nas, bo mamy prywatną komórkę, która jednocześnie jest służbowa. A co jeśli mamy służbową komórkę? Zostawiamy ją na biurku w pracy, bierzemy ją ze sobą, bo może będziemy niezbędni?
Są takie firmy, na przykład taką firmą jest Chmurowisko, które płacą pracownikom za to, że na urlopie zajmują się urlopowaniem, czyli że nie ma maili, nie ma telefonów, czyli tak przygotują sobie grunt pod to, żeby wyjść na ten urlop, że mogą te wszystkie rzeczy zostawić. I pracownik dostaje dodatkowe pieniądze za to, że faktycznie na urlopie tylko odpoczywał.
Genialne.
Genialne, to da się zorganizować. To jest wszystko kwestia tak naprawdę dojrzałości organizacji, bo pracownik z reguły zachowuje się tak, jak się zachowuje organizacja. Jeżeli organizacja mu pokazuje, jak żyć, tak? Jak żyć dobrze, jak żyć łącząc swoje życie prywatne z życiem zawodowym, to pracownik bardzo szybko wejdzie w ten rytm, nawet jeżeli wcześniej miał jakieś tendencje do pracoholizmu. Jeśli organizacja naciska na to, żeby odbierać tą komórkę, żeby ją zabrać ze sobą, no to znowu pracownik będzie sfrustrowany, ale będzie starał się wypełniać oczekiwania organizacji, dlatego że finalnie za jej niewypełnianie pewnie będą groziły różnego rodzaju bardziej formalne czy nieformalne sankcje. Więc tutaj wszystko i tak skupia się na organizacji. I znowu, to czy bierzemy tą komórkę, ja uważam, że nie, że powinno się zostawić tą komórkę firmową z taką informacją, że jeżeli faktycznie będzie coś bardzo, bardzo ważnego, no to tu jest mój numer prywatny i dzwońcie, tak? Jeżeli faktycznie, no bo różne rzeczy się zdarzają, czasem naprawdę coś się dzieje trudnego w organizacji, nie może to poczekać tygodnia czy dwóch, jeżeli jesteśmy na stanowisku decyzyjnym. Natomiast są też takie sposoby, żeby mieć taki ustawiony po prostu SMS zwrotny, że jeżeli widzimy, że ktoś zwolni z pracy, to wyślemy mu taką wiadomość, żeby dał nam znać w sytuacji, kiedy to naprawdę jest bardzo pilne. Świetnie mi się wypoczywa, tak bardzo chciałabym to kontynuować dalej bez zakłócania, ale jeśli masz coś bardzo pilnego, to wtedy zadzwoń do mnie jeszcze raz, tak? Czy napisz mi SMS-a. Jeżeli też nie jest to dla nas komfortowe, żeby rozmawiać podczas właśnie takiego wypoczynku, no to możemy to rozwiązać właśnie tak, taką szablonową wiadomością, która informuje, napisz mi wiadomość. Łatwiej też spojrzeć na wiadomość w każdej sytuacji, tak? Nawet jeżeli jesteśmy gdzieś na jakiejś wycieczce, niż odbierać telefony i rozmawiać. Zresztą to też lepiej działa w sytuacji, kiedy jedziemy z rodziną, gdzie nawet spojrzymy na tą wiadomość, jeżeli ona jest pilna i się zastanowimy, na ile można pomóc firmie w tym momencie, a na ile co chwilę odbieramy jakiś telefon, który dzwoni. Więc ja jestem za tym, żeby zostawiać, a jeśli nie da się zostawić, to faktycznie korzystać z tych wiadomości zwrotnych.
Praca na lato. Praca na lato.
Dominika Wrotek, dzień dobry. Dziś moim gościem jest nadinspektor Agnieszka Dobrodziej z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, a tematem naszej rozmowy będą obowiązujące w Polsce normy dźwigania, z naciskiem oczywiście na osoby młode wykonujące prace wakacyjne. Proszę powiedzieć, czy jako inspektorat mają Państwo dużo zapytań odnośnie takich norm dźwigania i czy pojawia się też dużo skarg na pracodawców w tym zakresie?
Jeśli chodzi o te zagadnienia dotyczące właśnie ręcznych prac transportowych, to tutaj na początek, pani redaktor, chciałabym zwrócić uwagę na kwestię przepisów. Tutaj obowiązuje rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym. Na to chciałabym zwrócić uwagę, ponieważ to jest zmiana, jaka nastąpiła w przepisach w 2017 roku, gdzie tutaj akcent przesunięto jak gdyby z dotychczasowego pojęcia dopuszczalnych norm przenoszenia towaru czy przedmiotów na kwestię związaną z wartościami sił niezbędnych do przemieszczania czy dopuszczalnymi wartościami wydatku energetycznego. Natomiast co do tego pytania pierwotnego, powiem szczerze, że nie ma za dużo tego typu interwencji. Generalnie są skargi, że nie są respektowane ogólnie przepisy dotyczące BHP. Tutaj raczej częściej mówimy o budowach, o podmiotach, które zajmują się na przykład, no nie wiem, transportem jako takim. Natomiast przy tych ręcznych pracach transportowych aż tak dużo zgłoszeń nie ma co do zasady.
To zatem jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie tych norm dźwigania? Co pracodawca powinien zrobić, by pracownicy nie dźwigali ciężarów ponad miarę?
Co do zasady, taka kluczowa, najistotniejsza kwestia, którą należałoby podkreślić, to jest przede wszystkim podejmowanie przez pracodawcę wszelkich rozwiązań technicznych, organizacyjnych, które eliminują prace ręczne. To jest chyba najistotniejsze, bo jeżeli już one występują, no to oczywiście zgodnie z przepisami tutaj te normy są określone, ale jak gdyby co do zasady pracodawca powinien tak stworzyć pracę, tak organizacyjnie, technicznie tutaj te zasady bezpieczeństwa wprowadzać w życie, aby wyeliminować te ręczne prace transportowe. Jeżeli już natomiast nie uda się ich wyeliminować, bo przecież wiemy, że są takie branże, gdzie nie jest to w ogóle możliwe, aby wyeliminować, to należy ograniczyć, jakby wprowadzić takie rozwiązania, aby ograniczyć to przemieszczanie, na przykład na odległości nie dłuższe niż 25 metrów, wyposażyć pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy, wszelkie liny, tutaj łańcuchy, zawiesia, no oczywiście w zależności od tego, o jakich przedmiotach mówimy, no i w środki ochrony indywidualnej. Najważniejszą rzeczą oprócz tych rozwiązań organizacyjnych, technicznych, no to jest przede wszystkim przeszkolenie pracowników, przeprowadzenie pomiarów wydatku energetycznego. Pracodawcy zapominają o tym elemencie, że ten wydatek energetyczny jest w wielu aspektach znaczny, że on musi być dostosowany, ten pomiar do danej osoby, czyli nie możemy ogólnie przeprowadzić tych pomiarów w zakładzie i stworzyć jakąś taką ogólną, wzorcową instrukcję, ale musi być on dostosowany, więc trzeba to dostosować do właściwości psychofizycznych tej osoby, wieku, płci. To ma istotne znaczenie, jeśli chodzi o te zagadnienia.
Jakie więc wartości wyróżnia tutaj polskie prawo? Od czego zależy ten podział, jeśli chodzi o normy dźwigania?
Jeśli chodzi o to rozróżnienie, tutaj można oczywiście taką wyliczankę zaprezentować, która wynika z przepisu, ale chciałabym zwrócić uwagę na takie szczególne aspekty, mianowicie te normatywy są uzależnione od tego, czy przenosimy dany przedmiot, towar, czy podnosimy, czy jakie są gabaryty danego przedmiotu, czy to jest praca wykonywana samodzielnie, czy zespołowo. Oprócz tego też ma istotne znaczenie płeć, wiek pracownika, czas trwania tego przemieszczania, przenoszenia, czy to jest praca stała, czy to jest praca dorywcza.
I takie też sformułowanie, dorywcza praca, pojawia się w tych polskich przepisach prawa pracy odnośnie norm dźwigania. Jakie są te normy, jeśli chodzi o pracę dorywczą?
O dorywczej pracy mówimy w przypadku, kiedy jest to praca wykonywana, związana właśnie z tym transportem ręcznym, nie częściej niż 4 razy w ciągu jednej godziny. I w przypadku kobiet będzie to na przykład podnoszenie czy przenoszenie wszelkich przedmiotów. Generalnie mówi się o 20 kilogramach, natomiast przy mężczyznach no, nawet do 50. Natomiast to też będzie miało znaczenie, czy to będzie na przykład podnoszenie, bo jest to rozróżnione, wtedy dla kobiet będzie to 14 kilogramów, dla mężczyzn będzie to 35 kilogramów. Także jest to bardzo istotne rozróżnienie. Tutaj też chciałabym zwrócić uwagę, że oprócz tego tych norm dźwigania, na których tutaj się koncentrujemy, istotne znaczenie ma właśnie kwestia związana z wydatkiem energetycznym. energetycznym. Czyli tutaj mówimy o wydatku energetycznym dla kobiet przy pracy dorywczej. To będzie 20 kJ na minutę, przy mężczyznach 30 kJ na minutę.
Jeszcze szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na pracowników młodocianych, czyli pracowników tych, którzy nie osiągnęli jeszcze 18 roku życia. Jakie są tutaj maksymalne wartości w przypadku dźwigania towarów przez osoby właśnie młodociane?
No tutaj generalnie co do zasady młodociani w ogóle nie powinni przenosić towarów. Tutaj mówimy o naprawdę takich lekkich, do 2-3 kg, praktycznie tak zrównane jak przy ewentualnie dźwiganiu przez kobiety w ciąży. Ale to są tylko takie normy podstawowe. Co do zasady pracodawca w ogóle nie powinien dopuszczać pracowników młodocianych do prac, które wymagają przenoszenia, podnoszenia. Mam pełną świadomość, że jest to trudne, bo przecież wiemy, że młodzi ludzie często pracują czy w gastronomii, czy w małych placówkach handlowych, gdzie no niestety jest konieczność przenoszenia na przykład skrzynek z napojami. Co do zasady nie powinny być te prace w ogóle wykonywane przez osoby młodociane albo już w ramach prac zespołowo. Mogłyby to robić dwie osoby, czy wykorzystywać oczywiście też wszelkie wózki widłowe, czyli ten sprzęt taki pomocniczy, który powinien być niezbędny. Czyli generalnie konkluzja jest taka, że pracodawca powinien wyeliminować te prace, nie dopuszczać pracowników młodocianych, no bo chodzi tutaj o ich zdrowie, a to jest najważniejsze przy tego typu młodych osobach.
Praca na lato.